Radiowy Klub Biznesu.
Dobry wieczór, Adam Janczewski. Czas na Radiowy Klub Biznesu w Polskim Radiu Białystok. Dziś naszym gościem jest prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Centrum Badawczo-Rozwojowego Tomasz Stypułkowski.
Dobry wieczór Państwu.
Pytanie pewnie na początek dla Pana banalne i oczywiste, ale chciałbym, żeby słuchacze mieli jasność, czym zajmuje się zarządzana przez Pana spółka.
To jest wyjątkowy dość biznes. Takich spółek w Polsce jest stosunkowo niewiele, bo jest ich około 40. To jest spółka celowa Państwowej Uczelni Wyższej, której głównym celem jest współpraca z biznesem, reprezentowanie środowiska naukowego przed rynkiem i próba komercjalizacji tego wszystkiego, co jest w głowach naukowców albo przelewa się na papier. I próba wygenerowania środków finansowych na bazie właśnie tychże rezultatów prac badawczych. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą robimy. Mamy też zakład obróbki metalów, w którym specjalizujemy się w takich usługach produkcyjnych, bardzo trudnych, unikatowych, prototypowych, jednostkowych. Jest takie przeświadczenie na rynku, że jak czegoś nie da się zrobić, to trzeba to przynieść do nas i to jest prawda, radzimy sobie z takimi wyzwaniami. Więc biznes de facto podzielony jest na dwie części. Pierwsza część to jest ta obróbka metalu skrawaniem, a druga część to są szeroko rozumiane usługi o charakterze naukowym.
Rozumiem, przynajmniej tak to sobie wyobrażam, że sama spółka nie zatrudnia wielu osób, natomiast korzysta z ogromnej bazy pracowników Politechniki Białostockiej.
Tak, i nie tylko ludzi. Fundamentalnie zatrudniamy. Na etacie u nas pracuje pod 30 osób. To już jest...
To nie mało.
To nie mało, ale też nie jesteśmy, umówmy się, jakąś korporacją czy gigantem. Natomiast rocznie pracuje z nami projektowo w okolicach 200 różnych ekspertów. W dużej mierze z Politechniki Białostockiej, czyli z naszej uczelni macierzystej. Ale też pracują z nami naukowcy z innych uczelni w Polsce. Pracują z nami eksperci, którzy nie są naukowcami, którzy są ekspertami z poszczególnych branż i dziedzin. Staramy się w taki sposób szyć te zespoły, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszego klienta, żeby obsłużyć go kompleksowo, niezależnie od branży, w której funkcjonuje. No na szczęście ta swoboda gospodarcza, która jest fundamentem naszej działalności, pozwala nam na to. I dzięki temu jesteśmy dość atrakcyjnym partnerem dla naszego klienta, bo oferujemy rzeczy unikatowe, czyli okraszone pierwiastkiem naukowości, odkrywczości, innowacyjności, ale oferujemy je na stricte zasadach rynkowych, czyli proces negocjacyjny jest skrócony, ceny staramy się trzymać rynkowe, no bo konkurencja depcze nam po piętach, więc no jest to temat ciekawy i trudny, ale na pewno ekscytujący i pozwalający nam budzić się rano codziennie z takim przeświadczeniem, że dzisiaj na pewno czeka nas coś nowego. Projekty się nie powtarzają. Codziennie robimy coś innego i to jest fajne.
I zachęcił Pan na pewno mnie i słuchaczy, żeby zostali dalej z nami, ale zanim porozmawiamy o tych konkretnych przykładach, konkretnych projektach, to jeszcze chciałbym kilka liczb. Na stronie można Instytutu przeczytać takie dane. 30 lat doświadczenia, 7 obszarów eksperckich, 700 dostępnych ekspertów, 550 wdrożeń badawczych. Czy to są aktualne liczby i co się pod nimi kryje?
No bardzo dobrze, że Pan redaktor wspomina o tym, bo to jest chyba moment, w którym należałoby zaktualizować naszą stronę internetową, bo one były aktualne kilka lat temu. Dzisiaj są zdecydowanie większe. Jeżeli chodzi o te zrealizowane usługi, czyli wdrożenia na potrzeby rynku, no to już ich jest grubo w okolicach 1000, jak nie lepiej.
No to czas na odświeżenie zdecydowanie.
Zdecydowanie czas na odświeżenie. Rocznie realizujemy grubo ponad 100 takich usług. Za rok 2024 to jest w okolicach chyba 130, za rok 2023 to jest 170. No więc jeżeli weźmiemy te wszystkie lata, w których Instytut funkcjonuje, czyli od 2011 roku, no to tam się w okolicach 1000 na pewno spokojnie by się znalazło. Dostępnych ekspertów, oprócz tych 700, którzy są jak gdyby na naszym własnym podwórku, czyli na Politechnice Białostockiej, to jest spokojnie jeszcze kilkudziesięciu ekspertów spoza Politechniki Białostockiej, którzy z nami na co dzień współpracują. A te 30 lat doświadczenia to jest fakt. To jest fakt, ponieważ jedna część tego biznesu, tak jak wspomniałem, to jest obróbka metalu skrawaniem, a zakład produkcji doświadczalnej usług technicznych, który stanowi część naszej spółki, istnieje od 1985 roku. Także przepraszam najmocniej, zaraz będzie 40. definitywnie nasza strona wymaga aktualizacji.
To już mamy ustalone, 7 obszarów eksperckich?
Tak, to się pokrywa z kompetencjami Politechniki Białostockiej. Bazując na tych głównych kategoriach, w których Politechnika się porusza, czyli mechanika, budownictwo, informatyka, zarządzanie, czyli umiejętności miękkie, ale też i architektura chociażby, bo w tych obszarach też jesteśmy aktywni.
Czyli wdrażacie, a propos zarządzania, nie tylko produkty, ale też procesy. Jesteście w stanie to zrobić?
Jesteśmy w stanie to zrobić. Znamienici eksperci na Wydziale Zarządzania specjalizujący się w usprawnianiu procesów i nie tylko procesów produkcyjnych, ale też i procesów logistycznych, i procesów zarządczych, i procesów marketingowych. Także w takich obszarach też pomagamy naszym klientom z wykorzystaniem najnowszych trendów naukowych i najnowszych odkryć naukowych. Także nie tylko produktowo, tak jak pan redaktor mówi, ale również procesowo.
Coś jeszcze po architekturze?
Nauki, nazwijmy to środowisko, szeroko rozumiane, bo tacy eksperci również na Politechnice funkcjonują. Elektryka, elektronika, automatyka. To są kompetencje, w których Politechnika kształci swoich studentów, a żeby to zrobić dobrze, to posiada w swoich strukturach niejednokrotnie wyśmienitych fachowców, z których grzech byłoby nie skorzystać.
Jesteście spółką
prawa handlowego, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czy jak każda spółka powinniście generować zysk, czy ten rodzaj spółki, ten rodzaj działalności rządzi się trochę innymi prawami?
Tutaj nie różnimy się kompletnie niczym od spółek prawa handlowego. My też jesteśmy po to, żeby generować zysk. Różnica polega na tym, że zyski, które wypracowujemy, albo reinwestujemy u nas, żeby podnosić jakość naszych usług, albo gonić konkurencję, która gdzieś tam nam odjeżdża, albo przekazujemy je dla właściciela, czyli dla Politechniki Białostockiej, które to są wykorzystywane na działalność statutową uczelni.
No to o jakich kwotach w przypadku Instytutu mówimy?
Skala działalności spółek celowych jako taka nie jest duża i tutaj nasze przychody gdzieś tam w szczytowym momencie podchodziły pod 10 milionów złotych rocznie. Oczywiście to jest związane z kosztami naszej działalności, więc rentowność wahała się między kilkanaście procent w zależności od roku. Teraz oczywiście czujemy spowolnienie gospodarcze, o którym wszyscy mówią. Czujemy, że jest troszeczkę trudniej na rynku. Czujemy zmiany spowodowane inflacją. To wszystko gdzieś tam odbija się na naszej rentowności. Natomiast wykorzystujemy ten okres po to, żeby też się zmienić. Po to, żeby może nie tyle odejść od tego charakteru usługowego, mówię o zakładzie produkcji doświadczalnej, tylko zdywersyfikować się do tego stopnia, że oprócz usług takich jednostkowych i wysoce wyspecjalizowanych weszlibyśmy w wyższe serie, weszlibyśmy w taką współpracę bardziej bieżącą niż jednostkową z naszym klientem. To jest coś, co nas interesuje i na pewno zapewniłoby nam ustabilizowanie też tych naszych wyników finansowych, no bo działając projektowo trzeba pamiętać, że to jest sinusoida. Są takie miesiące, w których jest ultra fajnie i czujemy, że żyjemy, a są takie miesiące, w których intensywnie musimy się koncentrować na działaniach sprzedażowych. No do tej pory od 2011 roku, pomimo pojawiających się pojedynczych lat, w których nawet wynik był ujemny, ale to było bardzo sporadycznie, to sytuacja finansowa spółki jest, uważam, bardzo dobra i pozwalająca nam na płynną działalność, a na pewno trendy idą w górę i ten kierunek zmian jest bardzo dobry.
Radiowy Klub Biznesu.
Co do pieniędzy jeszcze, interesuje mnie to, jak rozliczacie się z Politechniką Białostocką, z pracownikami naukowymi z Politechniki Białostockiej. Czy oni to robią w ramach swoich obowiązków, czy podpisują z wami jakąś umowę, jakieś kontrakty, gdy działają na wasze zlecenie?
No nie, no umówmy się. Działalność komercyjna jest działalnością stricte dodatkową. Ciężko by było wymagać od pracownika naukowego, żeby realizował zlecenia o charakterze komercyjnym w ramach swojego podstawowego etatu, więc tam zawsze są zaangażowane pieniądze dodatkowe. No niejednokrotnie to są pieniądze bardzo atrakcyjne z punktu widzenia pojedynczego naukowca. Nie, normalnie komercyjnie rozliczamy się z naszymi naukowcami, z naszymi ekspertami, więc to jest jeden obszar. Jeżeli chodzi o dostęp, oprócz kadry mamy dostęp również do infrastruktury, która jest na uczelni, za co oczywiście płacimy. I de facto tych wspólnych mianowników, w których współpracujemy finansowo z uczelnią, jest mnóstwo. Natomiast no, trzeba zaznaczyć wyraźnie, że na tle innych spółek celowych też troszeczkę się różnimy, ponieważ przepływ pieniądza jest w kierunku uczelni. Czyli to nie jest tak, że uczelnia w jakiś sposób nas finansuje. Ja uważam, że to jest bardzo zdrowa relacja, bo to jest bardzo biznesowa relacja i tak powinno być. Nawet jeżeli osoba prywatna tworzy biznes, no to nie po to, żeby do tego biznesu dokładać pieniądze. pieniądze tylko po to, żeby ten biznes generował pieniądze na rzecz foundera. Tutaj founderem jest Politechnika Białostocka i przepływ pieniędzy jest w kierunku Politechniki Białostockiej. Także uważam, że jest to fajna, zdrowa, biznesowa relacja.
A silniejsza, lepiej opłacona, z większym zapleczem finansowym uczelnia Politechnika Białostocka to też lepszy, lepiej funkcjonujący instytut, jak
no
rozumiem.
Tutaj to trzeba powiedzieć wprost. Szyld Politechniki Białostockiej w relacjach biznesowych jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia rynku, a jeżeli te kompetencje naukowe są oferowane stricte na zasadach rynkowych, no to klient biznesowy raz, że jest pozytywnie zaskoczony, no bo też nie ma co się oszukiwać. Państwowa jednostka budżetowa, potężna państwowa jednostka budżetowa, jaką jest Państwowa Uczelnia Wyższa, jest trudnym partnerem do realizacji szybkich, elastycznych zadań biznesowych, gdzie rezultat jest potrzebny na za 24 godziny, najlepiej, żeby było tanio i jeszcze na koniec idealnie, dobrze i bezbłędnie. To struktury uczelni jak gdyby nie są przygotowane do tego, żeby pracować z rynkiem tak jak spółka prawa handlowego. Natomiast to nie jest absolutnie zarzut w kierunku uczelni, gdyż uczelnia w swoich zapisach statutowych nie ma napisane, że ma prowadzić biznes. Gdyby uczelnia powstała po to, żeby prowadzić badania i prowadzić dydaktykę i kształcić studentów. Więc w 2010 roku ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym wprowadziła zmiany pozwalające uczelniom wyższym uruchamiać spółki celowe, które właśnie odciążą uczelnie w takim zwinnym, elastycznym podejściu do rynku. I ja uważam, że to jest doskonała kombinacja. Politechnika z całym swoim potencjałem, ludźmi, infrastrukturą, kontaktami, relacjami zbudowanymi na rynku, zarówno gospodarczymi, jak i społecznymi. I gdzieś wokół niej orbitująca spółka celowa, która jest szybka, zwinna, która pozwala odpowiedzieć szybko na potrzeby rynku, dostosować się do tego, co proponuje rynek, niejednokrotnie zaangażować też zewnętrzny potencjał, który jest potrzebny do uzupełnienia oferty.
Radiowy Klub Biznesu.
Czy naukowcy wtłoczeni w ramy uczelni, która zajmuje się badaniami i dydaktyką, chętnie współpracują z tą elastyczną, orbitującą spółką? Niejednokrotnie, jak już pan wspomniał, zachęcani też finansowo. Ale czy jednak łatwo jest namówić naukowców, bo mówi się często, że są oni skupieni na pracy w swoich laboratoriach i niechętnie uczestniczą w tych komercyjnych projektach?
No tak, pan redaktor bardzo dobre pytania zadaje, a ja naprawdę muszę mocno się gimnastykować, żeby odpowiadać na te pytania dyplomatycznie, ale jednocześnie prawdziwie. I tak, ma pan rację, tak jest. Oczywiście, że tak jest, że nie każdy naukowiec chce pracować z rynkiem i absolutnie nie można tutaj od naukowca wymagać i zmuszać go do czegokolwiek. Nie każdy naukowiec też ma potencjał do tego, żeby pracować z rynkiem, bo są naukowcy stricte dydaktyczni, którzy są wyspecjalizowani w kompetencjach, których rynek nie potrzebuje, więc też nikogo nie zmuszamy. Oprócz tych zachęt finansowych, o których pan wspomniał, nauczony doświadczeniem, mogę powiedzieć, że pieniądze to nie jest jedyna rzecz, która motywuje środowisko naukowe do tego, żeby współpracować z biznesem, bo biznes ma niejednokrotnie fajne, ciekawe case'y, na bazie których można budować kolejne kierunki badawcze. Więc absolutnie to jest nawet równie ważny argument jak finansowy, żeby podejmować się zadań ciekawych, nietrywialnych, bo te trywialne i standardowe problemy mogą być rozwiązywane przez firmy konkurencyjne, które nie mają za sobą tak gigantycznego zaplecza naukowego. Ale wracając do tego pojedynczego naukowca. Są tacy, którzy chcą pracować, są tacy, którzy nie chcą pracować. Absolutnie ani uczelnia, ani my jako spółka nikogo nie zmuszamy do tej współpracy.
Rozumiem, że często w rozmowach, w dogrywaniu pewnych projektów jednak ten biznes z naukowcami się spotyka. Czy macie zatrudnionych w instytucie tłumaczy z naukowego na biznesowe i z biznesowego na naukowe?
Tak, no odpowiadając krótko na pańskie pytanie, oczywiście, że tak. Środowisko naukowe rozmawia trochę innym językiem niż środowisko biznesowe. Biznes jest bardzo zero-jedynkowy. Albo generujemy więcej pieniędzy, albo generujemy mniej kosztów. Jak gdyby to jest główny cel. Wszystko, co się dzieje w biznesie, sprowadza się właśnie do takiego prostego wniosku. Natomiast no, środowisko akademickie działa troszeczkę inaczej. I też absolutnie to nie jest zarzut, bo środowisko naukowe działa w pewnego rodzaju systemie narzuconym przez rząd i ta współpraca komercyjna, ta współpraca gospodarcza w procesie oceny, ona nie jest priorytetowa. Priorytetowe są publikacje, prowadzenie badań, więc nie możemy winić tych naukowców, którzy mówią, nie chcemy pracować z rynkiem, czy nie mamy możliwości pracy z rynkiem, bo z jednej strony jesteśmy zobligowani, z drugiej strony też trochę przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy rozliczani z kompletnie innych aspektów niż współpraca komercyjna. Także ja uważam, że pierwsza zmiana, jaka powinna się odbyć, żeby jeszcze bardziej usprawnić to, co się dzieje na granicy nauki i biznesu, to jest zmiana systemowa. I dopiero ta zmiana systemowa będzie w stanie, może nie wymusić, ale zmotywować środowisko naukowe do tego, żeby jeszcze bardziej otworzyć się na rynek.
Czy celem Instytutu, czy też Pana osobiście jest lobbying, żeby zmieniać ten system szkolnictwa wyższego właśnie w tym kierunku?
Może nie jest to fundamentalnym celem, bo jako prezes zarządu spółki prawa handlowego ja niejako jestem zobowiązany do poruszania się w środowisku, w które mam narzucone przez system ustawodawczy, legislację i tym podobne rzeczy, ale również działamy lobbyingowo. Jest porozumienie spółek celowych, które chociażby intensywnie współpracuje z porozumieniem akademickich centrów transferu technologii również. To są dwie bardzo duże, bardzo fajnie, prężnie działające organizacje, które na co dzień rozmawiają z ustawodawcą i mówią, tu jest źle, tu powinno być inaczej. Raz jesteśmy słuchani, raz nie jesteśmy słuchani. Te zmiany, one się dzieją. Potrzeba czasu, żeby to wszystko gdzieś tam działało płynnie i sprawnie, tak jak załóżmy w Stanach Zjednoczonych. No problemem tutaj jest na pewno zmienność władzy. Władza się zmienia, czy co 4, czy co 8 lat. A nawet jak się nie zmienia, to zmieniają się ludzie, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie poszczególnych decyzji i każdego z tych ludzi trzeba indywidualnie wprowadzić.
Radiowy Klub Biznesu.
W nawiązaniu do tego powielanego przeze mnie mitu naukowca, który nie chce z laboratorium wychodzić, czy są w drugą stronę przykłady naukowców, którzy mają żyłkę biznesową, którzy wręcz wchodzą w konsorcja, czy próbują zakładać własne spółki, by wykorzystać potencjał naukowy?
Absolutnie tak. Grupa naukowców jest taka jak każda inna grupa społeczna. I są liderzy, i są tacy, którzy są skoncentrowani tylko i wyłącznie na swoich zadaniach, i są tacy, którzy wyłamują się ze schematu. I absolutnie są naukowcy, którzy są przedsiębiorcami wręcz, prowadzą swoje własne biznesy. No tutaj doskonałym przykładem pewnie będzie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, kiedy większość specjalistów naukowych prowadzi swoje prywatne kliniki, czy tam część, czy miejsca, w których świadczone są usługi komercyjne. I ja uważam, że to nie jest nic złego. Przedsiębiorczość powinna być u nas pielęgnowana od małego. Są tacy, którzy indywidualnie wykształcili swoje cechy przedsiębiorcze, prowadzą swoje działalności gospodarcze, spółki o różnym charakterze, niejednokrotnie niekoniecznie związanym w ogóle z podstawą swojej działalności naukowej. I widać u nich taką otwartość umysłu i chęć współpracy z biznesem. Natomiast bardzo rzadko spotykam się z taką reakcją kategoryczną, że kategorycznie nie będę pracował z rynkiem. Zdarza się to, ale to jest naprawdę dużo rzadziej niż sytuacje, w których mamy reakcję pozytywną.
Gościem Radiowego Klubu Biznesu w Polskim Radiu Białystok jest, przypomnijmy, dziś prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Tomasz Stypułkowski. Chciałbym teraz zapytać o proporcje, w jaki sposób współpracujecie z biznesem, ile pomysłów wychodzi z uczelni do biznesu, a ile z biznesu przychodzi do uczelni?
99 do 1.
Z biznesu do was?
Tak. Działamy na odwróconym procesie. To, co powstaje w uczelni, ono jest trudne do komercjalizacji z tego względu, że jest na bardzo wczesnym etapie gotowości technologicznej, a to oznacza, że podnoszenie etapu gotowości technologicznej może pokazywać, że jeszcze jest dużo do zmiany, może coś nie działa. Jeszcze trzeba zainwestować dużo czasu, pieniędzy, żeby doprowadzić to do takiej sytuacji, kiedy to będzie sprzedawalne. I tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, absolutnie nie jest to cel uczelni, żeby doprowadzać jakiś rezultat pracy badawczo-rozwojowej do stanu produktu, który jest gotowy do kupienia na półce. I ten, kto tego wymaga, uważam, że jest albo nieświadomy, albo celowo popełnia jakiś tam błąd, bo zdarzają się tacy ludzie, którzy tego wymagają. A z drugiej strony mamy biznes, który, umówmy się, też ogranicza swoje ryzyko. I wchodzenie na wczesnym etapie gotowości technologicznej w jakieś rezultaty prac badawczych, które powstają na uczelni, to jest potężne ryzyko, bo jeszcze wiele rzeczy może pójść nie tak. W związku z tym my odwracamy ten proces, czyli w pierwszej kolejności definiujemy, co jest potrzebne na rynku. Jedziemy do takiego przedsiębiorcy, on nam pokazuje, z czym ma problem. W związku z naszym doświadczeniem, czy z doświadczeniem naszych naukowców, którzy prowadzą takie wizytacje, też jesteśmy w stanie palcem pokazać, że jeszcze widzimy tu obszar do usprawnień, tu widzimy obszar do usprawnień, zarówno procesowo, produktowo, zarządczo. Już może z nazwy nie będę wymieniał, ale takie wstępne negocjacje z potężną korporacją globalną. Absolutnie my nie jesteśmy zainteresowani współpracą, mamy 16 swoich własnych centrów badawczo-rozwojowych, gdzieś tam rozsianych po świecie, one nam rozwiązują wszystkie nasze niestandardowe problemy. No ale poza tam załóżmy jakieś 8 cold callach i 10 mailach udało mi się wbić tam na spotkanie. Wyszedłem z 4 stronami A4 zapisanymi drobnym maczkiem, co u nich można zrobić. Oni też byli w szoku, że my jesteśmy gotowi do tego, żeby pracować w takich obszarach. Ten odwrócony proces pozwala nam na to, żebyśmy nie dawali pary w gwizdek. Czyli ja wracam teraz do naszego środowiska naukowego z gotowymi projektami komercyjnymi do realizacji za pieniądze i wtedy dopiero szukam zespołów naukowych, które są w stanie ten problem rozwiązać. Czyli przychodzę do profesora X i mówię, jest taki case do rozwiązania, nasz klient potrzebuje potrzebuję tego na wtedy i wtedy, dysponujemy takim i takim budżetem, czy to jest w waszym zasięgu? No i słyszę odpowiedź, że tak, jasne, chętnie. A drugą odpowiedź, którą słyszę, czas nam przeszkadza. Wracam do klienta, renegocjuję ramy czasowe. Albo mówią, no niestety, ale to jest budżet, który kompletnie nie pozwala rozwiązać tego problemu, w ramach tego budżetu bylibyśmy w stanie dojechać do etapu X. Wracam do klienta, albo renegocjuję z nim pieniądze, albo renegocjuję z nim zakres tego, co ma być zrobione. Więc fajnie się tutaj uzupełniamy, ponieważ my jako spółka prawa handlowego mamy dużo kompetencji sprzedażowych, mamy dużo kompetencji zarządczych, jeżeli chodzi o te procesy. Nie ma co ukrywać, absolutnie nie jesteśmy ekspertami w dziedzinach tych projektów, które realizujemy. Ekspertami są nasi naukowcy.
Najciekawsze przykłady wdrożeń, komercjalizacji?
To ja odwiecznie powtarzam, zawsze jak gdzieś jestem, że nie zawsze mogę podawać szczegóły, bo większość co robimy stanowi daleko idącą przewagę konkurencyjną albo jest na tyle nowe dla naszego klienta, że w umowach wprost mamy zapisane, że żeby o czymś mówić, potrzebujemy jego zgody, ale z takich ciekawszych rzeczy, których mogę mówić, my rozpoczynamy testy symulatora fal morskich. Już kiedyś zrobiliśmy takie testy, ja teraz nie wiem, czy to będzie dokładnie to samo, ale to, co było kiedyś, to symulator fal morskich, który miał ustabilizować radar wychwytujący przelatujące nad oceanem ptaki. Chodzi oczywiście o monitoring migracji tychże poszczególnych gatunków ptaków. Fale morskie potrafią dochodzić do kilku metrów wysokości, a radar, który śledzi te ptaki, on musi być bardzo stabilny i to jest taki no, gigantyczny żyroskop, nazwijmy to na potrzeby tej rozmowy. Mamy gdzieś nagrania z tego, mamy gdzieś zdjęcia z tego, teraz będziemy kontynuować te badania. Uważam, że to jest bardzo ciekawy przykład tego, co robimy. Wykonawstwo było w Norwegii, natomiast u nas prowadzone są testy. Szereg nowych materiałów, szczególnie dla branży produkcji okien. Kiedyś to był fenomen. Kiedyś myśmy robili chyba z 9 projektów na raz dla producentów okien, z których jeden chciał nową powłokę biobójczą, żeby dedykować okna do szpitala, drugi chciał jakiś nowy insert do okna, który spowoduje, że okno będzie jeszcze bardziej dźwiękoszczelne, trzeci chciał zmienić proces produkcyjny, który doprowadzi do tego, że okna wystawione na nasłonecznioną stronę domu czy bloku nie będą ulegały daleko idącym zwichrowaniom. To też nam gdzieś metodą oczywiście jakichś tam prób i błędów i badawczą nam się udawało. Plus do tego na przykład próba, to nie weszło do wdrożenia, w sensie klient, który od nas to kupił, nie wdrożył tego u siebie do produkcji. Opracowanie dodatków do wody mineralnej, smakowych dodatków na bazie Puszczy Białowieskiej, tego co rośnie w Puszczy Białowieskiej. Więc jak pan redaktor widzi, to jest...
Przekrojowo.
Tak, tak. Tu mamy, tak jak wspomniałem na początku, od mechaniki, automatyki, elektroniki, kończąc na jakichś tam naturalnych rozwiązaniach dedykowanych dla rynku. Więc to, co robimy, na pewno jest ciekawe. Natomiast główną naszą specjalizacją, tutaj gdyby dominującą dziedziną naszej pracy, będzie budownictwo i mechanika zawsze. I myślę, że to wynika z faktu, że Politechnika Białostocka jest bardzo aktywna w tych dwóch obszarach, stąd też i nasza specjalizacja.
I chyba nie ma nic w tym złego, że się w czymś uczelnia i instytut specjalizuje.
Ja uważam, że absolutnie nie. Teraz z takich ciekawszych rzeczy, abstrahując w ogóle od budownictwa czy roślin rosnących w Puszczy Białowieskiej, współpracujemy intensywnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych celem prowadzenia audytów budowlanych w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie i w zeszłym roku byliśmy na 4 kontynentach, w 8 krajach celem przeprowadzenia rocznego albo 5-letniego audytu. Mamy do tego kompetencje, mamy do tego formalne umocowanie. I uważam, że to jest coś, co z punktu widzenia zamawiającego, czyli głównie to jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych albo poszczególne placówki dyplomatyczne, my to robimy szybko i sprawnie. I chyba jesteśmy konkurencyjni cenowo, bo jest tego coraz więcej. A z drugiej strony, z naszego punktu widzenia to jest fajne, no bo zasięg spółki celowej Politechniki Białostockiej, a spółka, przypomnijmy, mieści się w Kleosinie, czyli jakaś tam firma w Kleosinie świadczy swoje usługi. Byliśmy w Zimbabwe, byliśmy w Republice Południowej Afryki, w Stanach Zjednoczonych, byliśmy w Kanadzie.
Mija panu 10 lat na stanowisku prezesa instytucji.
Tak.
Jak zostaje się prezesem takiej instytucji? Jakie trzeba mieć do tego kompetencje?
Panie redaktorze, to pytanie naprawdę takie wbijające w fotel, no bo ja wychodzę z założenia, że ja znalazłem się chyba w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Historia jest taka, że prowadziłem swój własny biznes w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i na Uniwersytecie Warszawskim, tak na jakąś część etatu, pomagałem uniwersytetowi wyjść do rynku, żeby i naukowców pokazać i fundusze inwestycyjne przyprowadzić na tę uczelnię. I to fajnie wyglądało. Natomiast z przyczyn prywatnych nie chciałem zostawać w Warszawie. I nagle zadzwonił telefon, że Politechnika Białostocka potrzebuje tego, co robię ja na Uniwersytecie Warszawskim u siebie, tylko w spółce celowej docelowej, a nie w Centrum Transferu Technologii. Niewiele myśląc, spotkałem się raz, drugi z władzami uczelni, zapoznałem się ze spółką i pomyślałem sobie, że tu naprawdę jest dużo do zrobienia, fajnych rzeczy. No i skończyło się to w ten sposób, że Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej do dzisiaj, chociaż jeszcze wyniki za 24 rok nie zostały porównane, jesteśmy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przychody pośród spółek celowych. Oczywiście pozostałe spółki celowe też rosną, więc to nie jest tak, że śpimy spokojnie. Ja lubię to, co robię. Codziennie jest coś innego. Lubię swoich klientów. Najbardziej lubię natomiast zespół, z którym pracuję na co dzień. Mamy fajne kompetencje zarówno po stronie fabryki, jak i po stronie tej usługowej, naukowej. Tak meandrujemy gdzieś na granicy tego, co było, a tego, co będzie. Wyważamy dużo zamkniętych drzwi. Ale bez tych ludzi absolutnie uważam, żebyśmy sobie nie poradzili i to jest coś, co mnie tutaj trzyma i ja naprawdę uważam, że przyszłość spółki celowej Politechniki Białostockiej, pomimo wybojów, które gdzieś tam są przewidywane po drodze, ona naprawdę fajnie się klaruje i tam będzie ciekawie, i tam będzie kolorowo, i tam na pewno będzie efektywnie ekonomicznie.
No i tym optymistycznym akcentem kończymy Radiowy Klub Biznesu. Gościem Polskiego Radia Białystok był prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Tomasz Stypułkowski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Ja również pięknie dziękuję za zaproszenie. Rzadko kiedy jest okazja, żebym mógł tak intymnie o instytucie porozmawiać.
Mam nadzieję, że wyszło dobrze.
Ja też mam taką nadzieję.
I że słuchacze z przyjemnością nas dzisiaj wysłuchali. Adam Janczewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radiowy Klub Biznesu.